każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi. Od Ducha Świętego. Alleluja, alleluja. Przyjmijcie moc, by dla świata światłem. Powoła nas, wypełnimy wolę Twą. Idźmy więc świadectwo dać, sławiąc miłość i łaski Twej moc.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Pozdrawiam Państwa serdecznie w ten poranek i zapraszam do tego, byśmy pochylili się nad katechizmem Kościoła katolickiego i poznawali naszą wiarę, a jesteśmy w części Wyznanie Wiary Chrześcijańskiej, a więc w tym samym centrum naszego poznawania, credo, czyli tego, co wypowiadamy podczas każdej niedzielnej mszy świętej, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i później opowiadamy o naszej wierze. Wyznajemy tę wiarę, przypominamy sobie tę wiarę, dajemy świadectwo naszej wiary. I te słowa, które wypowiadamy, warto, żebyśmy wiedzieli, co mówimy, żebyśmy później mogli tymi słowami żyć na co dzień, bo jeżeli będziemy wypowiadali słowa, których nie rozumiemy, których nie poznajemy, których nie zgłębiamy, to wówczas bardzo trudno nam te słowa zachowywać w naszej codzienności życia. Bo są to po prostu słowa, które są na zewnątrz nas. A chodzi o to, żeby te słowa wierzę, zwłaszcza to pierwsze słowo wierzę, żeby ono zakorzeniło się w nas na tyle, że gdy będę na ulicy, w sklepie, w urzędzie, w domu oczywiście, gdziekolwiek, żebym mógł tą wiarą żyć, żebym mógł tę wiarę wyznawać pośród wszelkiego rodzaju ułomności, poprzez wszelkiego rodzaju trudności wynikające z naszej kondycji grzechowej, w którą popadliśmy, ale żebyśmy mieli tę jasną oś, wokół której chcemy toczyć swoje życie. Dlatego nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest pierwszy i ostatni, jest początkiem i jest końcem wszystkiego. Jest jak okładka księgi, która ma swoją obwolutę, tę początkową, ale też tę końcową. Bóg jest pierwszy i ostatni. Bóg jest centrum wyznania wiary i centrum teologii. A teologia to jest theos logos, czyli to jest mówienie o Bogu. Zatem Bóg jest pierwszym przedmiotem teologii, podmiotem teologii. I w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków mamy bohaterskie przykłady wiary chrześcijan i czytamy w 6 wersie: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Po pierwsze, że Bóg jest i Bóg, jeśli jest, to pozwala się znaleźć, bo jeżeli jest, to przecież nie chce być nieodkrytym, nie chce być jakimś nieobecnym w naszym życiu. Skoro jest, jestem, który jestem, a więc chce być obecny. Chce być obecny w naszym życiu, w przestrzeni tej, można powiedzieć, prywatnej, naszej osobistej, a więc tej bardzo takiej intymnej z każdym z nas, ale także chce być obecny w naszym życiu rodzinnym, w naszym życiu społecznym. Więc Bóg jest i jeśli jest, to chce, żebyśmy Go szukali i znaleźli, bo pozwala się znaleźć i wynagradza tych, którzy Go szukają. Święty Tomasz w Sumie Teologicznej wyznaje, że Bóg jest jedynym i ostatecznym tematem teologii, jest ostateczną przyczyną wszelkiej rzeczywistości, jest najwyższym dobrem i najwyższym celem. To znaczy, jeśli czegoś w życiu szukamy, a przecież każdy z nas poszukuje czegoś w życiu, każdy z nas za czymś tęskni, czegoś pragnie, to tym ostatecznym celem, ku któremu zdążamy, zmierzamy, za którym tęsknimy, bo wszyscy tęsknimy za miłością i za szczęściem i popełniamy różnego rodzaju błędy, wchodzimy w różnego rodzaju sytuacje, które nieraz nas wikłają, dlatego że poszukujemy szczęścia, poszukujemy miłości, bo chcemy kochać i chcemy być kochani. I dlatego też nieraz wikłamy się w różnego rodzaju relacje, w różnego rodzaju takie pajęczyny, które no są jakąś namiastką tej jedynej prawdziwej miłości. Ale ostatecznym celem naszego życia i życia tutaj, na ziemi już, ale także tego życia wiecznego jest Pan Bóg, słowo Bóg w tradycji chrześcijańskiej. To nie jest słowo jedno z wielu. Bóg jest odpowiedzią, która obejmuje, która ujmuje całą rzeczywistość. Bóg to jest rzeczywistość, która nie stoi obok, czy nie stoi gdzieś ponad naszym życiem, ale to jest rzeczywistość, która chce być obecna w naszym życiu. Dlatego nie ma czegoś takiego jak wiara prywatna, Nie ma takiego czegoś jak wiara sprywatyzowana, bo Bóg jest. A jeśli jest, to znaczy chce być obecny. Na to chciałbym dzisiaj bardzo mocno położyć nacisk. Jasne, że zrodziła się sytuacja wykluczenia Boga poza nawias naszego życia. Żyć tak, jakby Bóg nie istniał, a w wymiarze społecznym tak, żeby, tak jak jeden z ministrów mówił, w domu encyklika, a w pracy encyklopedia. No, ja na przykład bardzo lubię i encyklopedię też w domu, i encyklikę w domu, ale poza domem też lubię encyklopedię i encyklikę. Ponieważ nie ma czegoś takiego, że tu jestem inny i tam jestem inny. Tu jestem kimś innym w swojej tożsamości i poza domem jestem inny w swojej tożsamości. Jestem tym samym człowiekiem, jestem tą samą osobą i Bóg jest ten sam w murach mojego domu i poza murami mojego domu. Nie ma innego. Nie ma innego Boga. Nie ma innego. I dlatego też bardzo ważne jest, żeby te szlabany do pewnych dziedzin, które dzisiaj próbuje się postawić Panu Bogu, do pewnych obszarów naszego życia, które próbuje się dzisiaj postawić Panu Bogu, do jakichś sfer życia społecznego, które dzisiaj próbuje się postawić Panu Bogu, żeby po prostu te szlabany podnieść. Bo Bóg nam niczego nie zabiera. Bóg nam może tylko dać, a przede wszystkim Bóg ofiarowuje nam siebie, czyli miłość, i ofiarowuje nam szczęście. A jeżeli przychodzą na nas różnego rodzaju trudności, problemy, choroby, jakieś sytuacje trudne w naszym życiu, może nawet progowe w naszym życiu, jak śmierć kogoś bliskiego, albo ja jestem na przykład terminalnie chory i za chwilę umrę, bo jestem chory terminalnie, to Pan Bóg, jeżeli Mu ufamy, pozwala nam, może nie zabierze choroby, bo nie będzie to Jego wolą, ale na pewno, jeżeli będziemy Go o to prosili, da nam pokój pośród burzy, którą jest choroba. I to jest szalenie istotne dla nas. Dlatego podnieśmy szlabany i nie pozwólmy, żeby ktokolwiek te szlabany dla Pana Boga, dla Jego miłości, dla Jego odkupienia, żeby te szlabany nam zakładał. Bóg dał nam przykazania, gdy mówimy o wierze w Boga. Czy one nas zniewalają? Czy przykazania nas zniewalają? Bo dzisiaj też jest taka tendencja, żeby pokazywać Pana Boga na nowo jako policjanta. Nie jako ojca, który miłuje, kocha i wymaga, który kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, ale nie chce, byśmy zostali takimi, jakimi jesteśmy, tylko żebyśmy się nawracali, czyli stawali się coraz bliżsi Panu Bogu. Bóg, popatrzmy, gdy daje nam przykazania, to On daje nam preambułę. Tak jak w Konstytucji jest preambuła, tak i w przykazaniach jest preambuła. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To znaczy, Pan Bóg, zanim daje nam przykazania, mówi, te przykazania Cię nie zniewolą. Pamiętaj, kim jestem. To słowo pamiętaj jest szalenie ważne. Pamiętaj, kim jestem. Jam jest Pan Bóg Twój. I co ja Tobie zrobiłem? Wywiodłem Cię z niewoli. Wywiodłem Cię z Twojego Egiptu. Ja Cię wyzwoliłem. Więc nie może być tak, że ja jestem Twoim zniewoleniem. To, co jest poza mną, może Cię zniewolić, jeśli nie będziesz trwał we mnie. Ale moje przykazania, moje prawo, moja miłość ku Tobie właśnie zasadza się na tym, że daję Ci przykazania, żebyś nie popadł w niewolę na nowo, bo ja Cię wyzwoliłem. Czyli Bóg przypomina nam o tym, że On jest tym, który nas wyzwala i daje nam przykazania, żebyśmy nie popadli w nową niewolę. Jaką niewolę? Kradzieży. Jaką niewolę? Cudzołóstwa. Jaką niewolę? Oszczerstwa, obmawiania, kłamstwa, braku czci dla ojca i matki, braku poszanowania Dnia Świętego, imion Bożych, tworzenie sobie różnego rodzaju innych bożków poza Bogiem jedynym i prawdziwym. I jeżeli te rzeczy robimy, to popadamy w niewolę. Uzależniamy się, stajemy się, zobaczmy, jeżeli coś ukradnę, no to już się boję, żeby to się nie wydało, a więc wikłam się coraz dalej, czyli popadam w niewolę. I Pan Bóg mówi, nie, ty masz być wolny. Ty masz być wolny, jesteś moim dzieckiem, które wyzwoliłem z Egiptu. z tego Egiptu, w który wpadasz na skutek grzechu. Wyzwalam cię, za każdym razem cię wyzwalam, także w sakramencie pokuty i pojednania. I dlatego Pan Bóg nam daje tę preambułę do przykazań Bożych, żeby nam przypomnieć, kim jest. I jeśli daje nam tę preambułę, zobaczmy, to też pokazuje, że jest jeden jedyny. Jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest właśnie konsekwencja, o której dzisiaj mówimy sobie w katechizmie, odpocząwszy od punktu 222, konsekwencja wiary w jednego Boga. Że Bóg jest naszym wyzwolicielem, jest naszym wyzwoleniem z Egiptu i że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To znaczy nie będziesz uprawiał idolatrii, nie będziesz bałwochwalcą. Co to jest idolatria? Idolatria to jest oddawanie czci idolom. I ja nie wiem, co jest idolem dla ciebie, bracie, siostro. Ja wiem, co może stawać się dla mnie idolem, gdzie są te zagrożenia. A nawet nie wszystkie sobie przecież uświadamiam. Idol, czyli tworzenie sobie jakiegoś bożka. Idolem może być pieniądz, idolem może być przedmiot, może być jakaś okoliczność, może być drugi człowiek, może być dziecko twoim idolem, matka, ojciec twoimi idolami, ale nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. To znaczy Bóg jest pierwszy, jedyny. I to są konsekwencje wiary w jednego Boga. Monoteizm tej trójjedynej miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zobaczmy, Bóg jako jeden, jedyny, a równocześnie komunia trzech osób, Ojciec, Syn, Duch Święty. Komunia osób, komunia jest najlepszą odpowiedzią na ateizm. Ateizm rodzący się z egoizmu. A więc komunia osób jest najlepszą odpowiedzią na egoizm, na samowystarczalność, na samotność, na egocentryczność, na hedonizm. Bo komunia osób, ona wymaga tego, żebym ja dał komuś siebie i żebym potrafił przyjąć drugiego. Na tym polega komunia osób. A więc zobaczmy, jeśli jestem nastawiony hedonistycznie, hedonizm, czyli folgowanie ciału, czyli przyjemności, które stawiam na pierwszym miejscu. Bo to nie znaczy, że chrześcijanin to jest człowiek pozbawiony przyjemności, żebyśmy sobie to też dobrze ustawili. Ale na pierwszym miejscu przyjemność. Najważniejsza jest przyjemność i wszystko podporządkowuje przyjemności. Jeżeli tak jest, to jest hedonizm. A jeśli jest hedonizm, zobaczmy, to znaczy, że jeżeli coś mi tę przyjemność jakoś ogranicza, no to wówczas co się dzieje? No to wówczas jest dla mnie zagrożeniem. A więc poczęte dziecko, jeżeli ogranicza mi moją sytuację życiową, jeżeli mi ogranicza seks bez zobowiązań i tak dalej, no to staje się zagrożeniem. Dlatego to dziecko, które się rodzi albo potencjalnie może narodzić, dziecko staje się zagrożeniem dla matki, dla ojca. To jest zagrożenie, bo ja jestem nastawiony egocentrycznie. Na hedonizm, na przyjemność. A jeśli jestem w ten sposób nastawiony, to najlepszą odpowiedzią na to jest właśnie komunia osób, czyli Bóg. Czyli Bóg, wspólnota osób. Wspólnota osób połączona miłością. I wiara w jednego Boga, miłowanie Go całą swoją istotą, ma ogromne konsekwencje dla całego naszego życia. Poznawać wielkość i majestat Boga. Wielki jest Bóg, choć nieznany. Dlatego na pierwszym miejscu trzeba służyć Bogu, jak mówiła święta Joanna d'Arc. Żyć w dziękczynieniu. Jeśli Bóg jest jedyny, to wszystko, czym jesteśmy, co posiadamy, pochodzi od Niego. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? To znaczy poznawać jedność i prawdziwą godność wszystkich ludzi. Bo wszyscy zostali uczynieni na obraz i podobieństwo Boże. A więc to też jest konsekwencja wiary w jednego Boga. Poznawać jedność i prawdziwą godność wszystkich ludzi od poczęcia do naturalnej śmierci. Godność człowieka. Wczoraj pan profesor Hazan podczas naszego spotkania w Kaliszu mówił o tym. Między innymi o tym mówił. A co mówił? Że dzisiaj najlepiej najlepiej pozbyć się choroby, likwidując chorego. Pozbyć się niepełnosprawności, pozbywając się niepełnosprawnego. Pozbyć się problemu, likwidując człowieka, który ma ten problem. I nie ma problemu. Nie ma człowieka, nie ma problemu. Tak dzisiaj świat i również w Polsce próbuje rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy. Choroby, niepełnosprawności, czy właśnie no, innego rodzaju sprawy związane z człowiekiem. Nie masz człowieka, nie ma problemu. To nie jest Boże. To jest nie tylko nieboże, ale też antyludzkie w swojej istocie. I także zobaczmy, konsekwencją wiary w jednego Boga jest dobrze użytkować rzeczy stworzone. Bo wiara w jedynego Boga pozwala nam na używanie wszystkiego, co nim nie jest, w takiej mierze, w jakiej zbliża do Boga. A także na odrywanie się od wszystkiego w takiej mierze, w jakiej nas to coś od Niego oddala. A więc jeżeli coś nas przybliża do Boga, możemy tego używać. Jeżeli coś nas oddala od Boga, powinniśmy to porzucić. To jest konsekwencja wiary w jednego Boga. I jeszcze jedna konsekwencja, okazywać Bogu zaufanie we wszystkich okolicznościach, a nawet w przeciwnościach. Wyraża to wspaniale modlitwa świętej Teresy od Jezusa. Niech nic cię nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża. Wszystko mija, Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga wszystko. Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego. Jedyny Bóg wystarcza. Tak mówiła święta Teresa od Jezusa. A więc jakie konsekwencje, jeszcze raz tutaj podsumowując, podpowiada nam katechizm Kościoła katolickiego? Konsekwencją wiary w jednego Boga jest poznawać wielkość i majestat Boga, jest żyć w dziękczynieniu, że to, co mam, mam od Boga. To jest poznawać jedność i prawdziwą godność wszystkich ludzi, że jesteśmy braćmi i siostrami dla siebie nawzajem i że każdy z nas został stworzony, by być obrazem i na podobieństwo Boże. To dobrze użytkować rzeczy stworzone i wreszcie okazywać Bogu zaufanie we wszystkich okolicznościach. A Bóg pozostaje dla nas tajemnicą niezgłębioną. Prawdziwie tyś Bogiem ukrytym, mówi prorok Izajasz, Boże Izraela Zbawco. Wszyscy, co się zrzymają na Niego, okryją się wstydem i hańbą. Odejdą pohańbieni wytwórcy rzeźb bożków. Genialna myśl Izajasza. Prawdziwie tyś Bogiem ukrytym. I wszyscy, co się zrzymają na Ciebie, Boże, zrzymają się na Ciebie. Okryją się prędzej czy później, bo Tyś jest pierwszy i ostatni, początek i koniec. Ci, co się zrzymają na Ciebie, okryją się wstydem i hańbą i odejdą pohańbieni. Przyjdzie taki czas. Wytwórcy rzeźb bożków, ci, którzy cielce sobie odlewają, ci, którzy bożki sobie odlewają, strugają, pójdą pohańbieni. Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła nie mogę jej pojąć, psalm 139, bo skończony nie może pojąć nieskończonego. Wiele rzeczy będzie przed nami zakrytych, ale to, że Bóg jest i to, że Bóg jest prawdą i Bóg jest miłością, o czym mówiliśmy sobie w poprzedniej katechezie, to pozostanie. A miłość Bożą możemy opisać jako takie opowiadanie. Zaczęła się szkoła, od 5 dni dzieciaki chodzą do szkoły i gdybyśmy zapytali ich, co to jest opowiadanie, no to i z jakich części się składa, to każde dziecko powie, że opowiadanie ma 3 części. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I sobie też pomyślmy o miłości Boga jako o takim opowiadaniu, które ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wstęp to jest stworzenie. Stworzenie. Rozwinięcie to jest upadek. A zakończenie to jest odkupienie. 3 części jednego opowiadania o tej jednej miłości, która jest. To jest, wiecie, to jest powieść. Gdy się czyta Pismo Święte, to jest powieść, nawet miejscami kryminalna. ale nigdy fantastyczna. Tam nie ma zmyślania. Tam jest opowiadanie o Bożej miłości, czyli nie ma konfabulacji. Tam są fakty. Fakty, które mówią mi w sposób literacki oczywiście, ale które mówią mi o Bożej miłości. W poprzedniej katechezie była mowa o tym, że Bóg jest jeden, że jest doskonały, że jest samowystarczalny i niezależny. To znaczy nie ma potrzeb, czyli nie musi stwarzać. Jeśli Bóg jest samowystarczalny, to znaczy, że człowiek de facto nie jest mu potrzebny do tego, żeby on był Bogiem w pełni. Albo żeby sobie dodał jakiejś chwały, stwarzając człowieka. Bo Bóg jest w pełni. Bóg jest doskonały. Bóg jest po trzykroć święty, czyli święty w najwyższym stopniu. I jest niezależny. To znaczy nie ma potrzeb, czyli nie musi stwarzać. Jest spełniony, jest kompletny, powiedzielibyśmy. Jest jednością i jest trójcą. A więc komunią osób, czyli nie jest samotnikiem. Ta doskonałość, niezależność, kompletność Boga powoduje, że Bóg nie potrzebuje człowieka do tego, by był bardziej szczęśliwy. Nieraz nam się wydaje, że Pan Bóg potrzebuje mnie, żeby być bardziej szczęśliwy. Nic podobnego. Pan Bóg jest doskonały i nie musi nikogo, niczego stwarzać. Ale Pan Bóg zapragnął tego, żebyśmy byli, żeby każdy z nas był. A więc Bóg nie stwarza człowieka po to, by uszczęśliwić samego siebie z jakiejś egoistycznej zachcianki. Siedzi sobie w fotelu i mówi, o, mam zachciankę, teraz sobie stworzę człowieka. Nie. Bóg stwarza człowieka jako dar. Stworzenie jest darem Boga dla nas. To Bóg robi nam łaskę, że nas stworzył, że jesteśmy, że stworzył człowieka. To nie była potrzeba Boga w tym znaczeniu, że Bóg potrzebował i dla siebie, i dla jakiejś swojej rozrywki, bo to nie jest ta relacja Boga z człowiekiem. Bóg chciał nam ofiarować nas samych i dlatego też stworzył człowieka. Czyli stworzenie powinniśmy rozumieć jako dar, a nie jako potrzeba Pana Boga. Stworzenie jest darem, więc nawet, więcej nawet, jestem stworzony z niebytu do istnienia. To znaczy, że Bóg zapragnął mnie nie ze względu na to, że mam jakieś przymioty, że jestem piękny, że ładnie, nie wiem, tam maluję, rysuję, tańczę, śpiewam, podskakuję. Nie. Że jestem ładna, że jestem miła, mądra, że mam blond włosa, że długonoga i tak dalej, i tak dalej. Nic podobnego. Należy to sobie wybić z głowy. Że Pan Bóg mnie stworzył, ponieważ właśnie taka jestem, czy taki jestem, bo mam jakieś przymioty. Nie. Pan Bóg stworzył nas jako dar za darmo. Uwaga, to jest za darmo. Przymioty moje, które posiadam, to nie jest kryterium stwarzania Pana Boga. Bóg nie stworzył mnie za coś. Bóg stworzył mnie dlatego, że chciał i chciał mnie jako dar. A ja nie jestem potrzebą Pana Boga. Jestem darem Pana Boga, a nie potrzebą Pana Boga. Stworzył mnie, bo chciał, stworzył mnie za darmo i stworzył mnie w całkowitej wolności. To znaczy, że przyczyną mojego istnienia jest wola Boża. Nic i nikt nie zmusił Boga do tego, bym był. Bo nie jesteśmy w stanie zmusić Pana Boga. Musimy tu powiedzieć więcej. Bóg stworzył czas także, któremu nie podlega. Dlatego On wie wszystko. Bo wszystko, nawet przyszłość, jest dla Niego teraz. Nieraz się zastanawiamy nad tym, jak to jest. Bóg jest wszechmocny, wszechmogący, ja jestem wolny, a Bóg wie, co będzie w przyszłości. Dla Boga nie ma przyszłości. Tu jest to kryterium. My żyjemy w czasie. Ale Bóg jest ponad czasem. Bóg dał nam czas, a kiedyś da nam wieczność. I też już nie będzie przyszłości, tylko będzie teraz. Dla Boga wszystko jest teraz. Dlatego Bóg zna przyszłość jako teraźniejszość. Dlatego Bóg widział mnie. To chcę powiedzieć. Przy stwarzaniu Bóg widział mnie. I to nie była potrzeba Pana Boga, to jeszcze bardziej mi udowadnia, że to nie była potrzeba Pana Boga, że nas stworzył. Bo Bóg widział wszystkie moje upadki, Bóg widział wszystkie moje grzechy, Bóg widział wszystkie moje zdrady, Bóg widział ryzyko stworzenia mnie, widział ryzyko powołania mnie, widział ryzyko powołania mnie na księdza, na redemptorystę, na zakonnika, ale zaryzykował. To zrobił Bóg. Wiedział, że mój grzech poprowadzi go na Kalwarię, że odda życie za mnie. W akcie stworzenia już widział swój krzyż, to widać na ikonach wschodnich, jak Chrystus rodzi się w grocie, która przypomina skalny grób. Widział cenę. Bóg widział cenę mojego życia, moich upadków, widział cenę mojego stworzenia. A mimo tego chciał mnie stworzyć. Bo mnie kocha. Kocha mnie pomimo gwoździ, którymi przebiłem mu dłonie i nogi. Kocha mnie i modlił się za mnie, nawet gdy go krzyżowałem. To jest miłość Boża, to jest Bóg, to jest absolutna, czysta miłość. Bóg, który kocha. I ten Bóg w stworzeniu rozpoczął opowiadanie, w którym opisze swoją własną piekielną agonię, bym ja mógł opisać radość nieba, gdy przyjdzie czas, gdy Bóg powoła mnie, gdy Bóg wezwie mnie do siebie. Bóg opisuje swoją piekielną agonię, bym ja mógł kiedyś opisać radość nieba, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. To jest Bóg, który kocha. I to jest, zobaczmy, ten wstęp stworzenie naszego opowiadania o Bogu, który jest prawdą, który jest miłością, który jest jedyny. I dalej mamy rozwinięcie. To jest upadek. Upadek, bo Bóg stworzył nas wolnymi, a ja wybrałem grzech. Zobaczmy, że nawet nasz upadek mówi o tym, że Bóg jest miłością. Bo my tylko w wolności możemy grzeszyć. Gdyby Bóg nas zaprogramował jak pozytywkę, to gralibyśmy tylko taką melodię, jaką Pan Bóg chce, żebyśmy grali. Ale Bóg nas nie zniewala. Bóg stworzył nas wolnymi, to znaczy, żebyśmy w wolnym wyborze wybrali Boga. Żebyśmy wybrali miłość, żebyśmy miłością odpowiedzieli na miłość. Bóg chce, żebyśmy byli dla Niego partnerem dialogu, a nie jakimś takim zaprogramowanym robotem. W wolności możemy grzeszyć. Bez wolności do grzechu nie ma też wolności do kochania. To jest owo, patrz, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, jesteś wolny, ale wyproszę cię, wybieraj życie, żebyś żył. Cierpienia każą nam poddać w wątpliwość nieraz Bożą miłość. To są cierpienia, które są wynikiem naszej wolności, którą tracimy, odchodząc od Boga, który jest źródłem wolności. Cóż, jak wielki inkwizytor z braci Karamazow, wolimy nieraz szczęście od wolności. Szczęście od wolności. Wielu z nas chciałoby mniej wolności, a w zamian gwarancję, że będziemy w niebie na zawsze. Bez wolności bylibyśmy marionetkami. Nie dojrzewalibyśmy. Popatrzcie na dzieci. One dojrzewają poprzez wybór, którego dokonują. Najpierw poprzez wybór, który warunkuje ojciec, matka, dziadkowie, środowisko, ale ostatecznie każdy sam później dokonuje tego wyboru. Nie mamy być Bożymi zwierzętami, ale ludźmi. Jesteśmy ludźmi, dlatego Bóg podarował nam wolność i zaprosił nas do miłości oblubieńczej. I to jest właśnie, popatrzmy, po stworzeniu jest upadek jako rozwinięcie. Bo jesteśmy wolni. I w wolności wybraliśmy coś, co Bogiem nie jest. Ale Bóg nie przestaje nas kochać, dlatego w tym opowiadaniu jest jeszcze zakończenie. Zakończenie. A zakończeniem to jest odkupienie. Bóg posyła swojego Syna, abyśmy mieli życie.
po upadku już w Księdze Rodzaju, w 3:15 w Księdze Rodzaju zawarte jest proroctwo mesjańskie, że miłość Boża jest silniejsza niż śmierć i że będzie ratunek. Jezus Chrystus, Syn Maryi. Ratunek. Koło ratunkowe rzucone człowiekowi. I chwyćmy się tego koła, bo jeśli się tego koła ratunkowego, które Bóg nam rzucił w postaci Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, czyli popatrzmy, że Bóg zrobił tak maksymalnie krok w naszym kierunku. Bóg staje się człowiekiem, żebyśmy zobaczyli, że tak bardzo nas umiłował, że upodobnił się do nas, ale równocześnie chce, żebyśmy upodabniali się do Niego. Żeby dokonała się ta wymiana pomiędzy Nim a nami. I to jest opowiadanie o Bożej miłości. Stworzenie, upadek, odkupienie. A konsekwencją jest wiara w Niego. Miłość do Niego. Konsekwencją jest dawanie świadectwa o Nim. Konsekwencją jest nawracanie się. Byśmy mogli kiedyś opisać radość nieba. I tego każdemu z nas życzę. Pamiętajmy też o modlitwie za siebie, modlitwie wstawienniczej, bo każdy z nas tego wypowiadania imienia mojego przed Bogiem bardzo potrzebuje. Niech tam w niebie rozbrzmiewają teraz nasze imiona. Niech Święta Dziewica Maryja niech wypowiada imię każdego z nas. Niech święci nasi patronowie wypowiadają imię każdego z nas. Święci aniołowie niech wypowiadają imię każdego z nas. A my chwalmy Pana, bo to jest też konsekwencja naszej wiary.